dzisiaj będę mówił o tym, co Jezus nauczał na temat jedności, jak Jezus praktycznie pokazywał jedność, jak możemy ten temat jedności, wejrzeć w ten temat jedności z nauki Pana Jezusa. Nie tak dawno wojna na Bałkanach pochłonęła w ciągu 3 lat 250 tysięcy ofiar w ramach tak zwanych czystek etnicznych. Jeszcze teraz są tam ciągle na tym punkcie napięcia i konflikty. Nie tak dawno w Ruandzie w ciągu 3 miesięcy z tego samego powodu zginęło około 1 miliona ludzi. To znaczy, że dziennie mordowano około 10 tysięcy osób. Dlatego, że ktoś jest innej rasy, dlatego, że ktoś jest innego plemienia, dlatego, że ktoś jest innej narodowości niż ja. I gdziekolwiek nie popatrzymy na świecie, widzimy podziały. Widzimy podziały rasowe, ekonomiczne, społeczne, religijne, regionalne. Nawet nasze opory jest podzielone rzeką. I tak kiedy patrzę, to widzę, że mamy wszędzie wokół nas nasze mini Bałkany. Ktoś jest za, ktoś jest przeciw. Ktoś woli tak, a ktoś woli inaczej. Ktoś lubi to, a ktoś lubi tamto. Wszędzie wokół nas mamy swoje mini Bałkany. I jeśli byśmy nie byli ostrożni, to te czasami drobne rzeczy, te czasami drobnostki mogą się przerodzić w duże konflikty, w duże problemy. Ktoś kiedyś powiedział, że rewolucje nie toczą się o szczegóły. Rewolucje są wszczynane przez szczegóły. Często inny jest dla nas zagrożeniem, którego unikamy, niż przyjacielem, którego należy objąć i przyjąć. I Bóg postanowił mieć takie miejsce na ziemi, w którym pomimo olbrzymich różnic ludzie będą się lubić, pomimo olbrzymich różnic ludzie się będą miłować, będą tworzyć wspólnotę. I tym miejscem na ziemi, myślę, tym jedynym miejscem na ziemi, które tworzy autentyczną wspólnotowość, które tworzy autentyczną jedność, pomimo wielu różnic, tym jedynym miejscem na ziemi jest Kościół Jezusa Chrystusa, tak? Jesteśmy my. My mamy ten cudowny przywilej. I kiedy patrzymy na naukę Chrystusa, to widzimy, że nauka Chrystusa była rewolucyjna. Była szokująca. Nauka Chrystusa podważała myślenie, mentalność ludzi, którzy wtedy żyli. My dzisiaj czytamy Ewangelię i dla nas dzisiaj, dla nas w XXI wieku pewne rzeczy są takie normalne, takie oczywiste. Ale spróbujmy sobie wyobrazić, jak wtedy na to patrzono. Jakie to wtedy miało znaczenie. Mówię wam, że to, co Jezus nauczał i to, jak żył, było szokujące dla jego pokolenia. Było niesamowicie inne. Było rewolucyjne. Właśnie też w dziedzinie jedności, w dziedzinie usuwania barier, w dziedzinie akceptacji ludzi różnych od siebie. I chcę dzisiaj pokazać kilka takich przykładów z Ewangelii, tego, w jaki sposób Jezus budował jedność w swoim nauczaniu, w swoim życiu. Po pierwsze, pierwsza rzecz, o której chcę dzisiaj powiedzieć wam, to to, że Jezus w Ewangeliach pokonuje różnice rasowe. Jest. Dzisiaj miałem ładniejszą prezentację, pracowałem nad nią wczoraj dosyć długo, zrobiłem fajną prezentację w PowerPoincie, niestety dzisiaj nie dało się tego odpalić. Ale pokonujemy te techniczne usterki i najważniejsza jest informacja. A naprawdę powiem, aż starałem się. Jezus w Ewangeliach pokonuje różnice rasowe. Pan Jezus wychował się w Galilei. Galilea to był taki obszar Izraela, który był mocno kulturowo i rasowo wymieszany. To był taki kocioł rasowy. Biblia nawet określa Galileę mianem Galilea Pogan, tak? Ewangelia Mateusza, rozdział 4, wiersze 13-16. I opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum nad morzem, na pograniczu krain Zebulona i Naftalego, aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego: ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej za Jordanię Galilea pogan. Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Myślę, że to nie jest przypadek, że Duch Święty skierował Jezusa do Galilei, że Jezus wychowywał się w środowisku kulturowo zróżnicowanym, rasowo, etnicznie zróżnicowanym. To było celowe zamierzenie Boże. Od początku Jezus wzrastał wśród różnych ludzi, wśród różnych narodowości. To było wszystko pomocne w tym, aby Jezus w swojej mentalności, w swoim nauczaniu, w swoim życiu prezentował taką postawę bardzo otwartą na ludzi innych od siebie, bardzo tolerancyjną, otwartą na inne kultury, na inne grupy etniczne. W Galilei w czasach Jezusa mieszkali Asyryjczycy, Babilończycy, Egipcjanie, Macedończycy, Persowie, Rzymianie, Syryjczycy, rdzenni Kananejczycy i Żydzi. Tak wiele różnych narodowości zamieszkiwało Galileę. I z pewnością miało to wpływ później na postawę Chrystusa, na jego nauczanie. Stąd też Jezus mówi: jesteście światłością świata. Jesteście solą ziemi. Jezus patrzy globalnie. Jezus nie tylko patrzy na Izrael, na ten mały skrawek na mapie świata, ale patrzy na cały świat. Jezus mówi, że kiedyś przyjdą z czterech krańców świata i zasiądą za stołem. I wymienia różne strony, różne narodowości. Mówi, że Królestwo Boże to coś więcej niż tylko naród żydowski. To jest szeroka masa wielu różnych grup, wielu różnych ludzi. Wiecie, to, co mówił Jezus, to było naprawdę trudne czasami do zniesienia dla tych, którzy go słuchali. To były zupełnie nowe rzeczy, nowe wartości. Kiedy Jezus mówi o tym stole, że zasiądą z różnych stron i będą razem jeść. W moich podróżach mam czasami takie doświadczenia i to jest coś, co myślę, to jest taki przedsmak nieba. Niedawno teraz, kiedy byłem w Anglii, na stołówce, na której się zdołowałem, przy jednym stole zasiadałem z ludźmi z Indii, z Gany, z Wybrzeża Kości Słoniowej, z Kongo, z Anglii, z Grecji, z Francji. Siedzieliśmy przy jednym stole. Wiecie, jakie to jest ciekawe doświadczenie. Tak sobie pomyślałem, to jest przedsmak tego, co kiedyś będziemy wszyscy przeżywać, tak? Będziemy wszyscy razem przed Bożym obliczem z różnych miejsc na ziemi. Więc pochodzenie Jezusa miało wpływ na pewno na Jego nauczanie. Po drugie, Jezus nauczał, że Kościół będzie Kościołem wielokulturowym. W Ewangelii Świętego Marka w rozdziale 11 czytamy krótką rozmowę Chrystusa z arcykapłanami uczonymi w Piśmie. Ewangelia Marka, rozdział 11, werset 17 i niżej. I nauczał Jezus, mówiąc im: czyż nie jest napisane, dom mój będzie przez wszystkie narody nazwany domem modlitwy. Podkreślam ten zwrot: wszystkie narody. Dom mój będzie przez wszystkie narody nazwany domem modlitwy. A wy uczyniliście zeń jaskinię zbójców. I słyszeli to arcykapłani i uczeni w Piśmie i szukali sposobu, jak go stracić. Bo się bali, gdyż cały lud zdumiewał się nad nauką Jego. Jezus tutaj mówi coś bardzo radykalnego, coś bardzo innego od nauki arcykapłanów tamtych czasów. Arcykapłani mówili: świątynia jest nasza. Świątynia jest żydowska. Świątynia jest dla Żydów. Nie Żyd nie ma prawa do niej wejść. Tak nauczali arcykapłani. Takie rzeczy wpajali ludziom. Przychodzi Jezus i mówi: ta świątynia będzie dla wszystkich narodów. W tej świątyni wszystkie narody będą się modlić. To miejsce jest domem modlitwy dla wszystkich narodów. Kiedy Jezus wypowiadał takie słowa, nic dziwnego, że wzrastała w tych ludziach, w tych nauczycielach złość, agresja. I Biblia mówi, że chcieli go zabić. Chcieli go zabić, ponieważ głosił rzeczy rewolucyjne, głosił rzeczy, których się wtedy nie głosiło. Głosił wbrew przyjętym zasadom. Mówił, że w tej świątyni mogą być i mogą uczestniczyć ludzie w życiu świątyni z innych krajów, z innych narodów. Więc widzimy w służbie Jezusa, w Jego nauczaniu, tą wielokulturowość, tą wieloetniczność. Widzimy, że Jezus w swoich czasach pokonywał bardzo silne bariery rasowe, bardzo silne uprzedzenia. Ja o tym mówiłem już tydzień temu, o tych różnicach między Żydem a nie Żydem. Znowu Jezus to podkreśla w swojej nauce, w swoim nauczaniu. Sam będąc Żydem, wychowany w żydowskiej tradycji, ale pokazuje, że Bóg i zbawienie jest nie tylko dla Żydów, ale dla wszystkich narodów. Druga ważna rzecz, która wypływa z nauki Jezusa, Jego postawa wobec odmienności, to to, że Chrystus w Ewangeliach pokonuje różnice klasowe. Chrystus pokonuje różnice klasowe. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, rozdział 15, i popatrzmy na bardzo interesujący fragment Bożego Słowa. Ewangelia Łukasza, rozdział 15 i wersety 1 i 2. Biblia mówi, że zbliżali się do Chrystusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze zaś uczeni w piśmie szemrali i mówili, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Oto misja Jezusa na ziemi. Jezus przychodzi i dociera do ubogich, dociera do odrzuconych, dociera do ludzi z marginesu, dociera do grzeszników, celników, do nieudaczników, dociera do prostytutek, dociera do złodziei, dociera do ludzi, którzy byli w tym momencie poza. I nie tylko, że z nimi rozmawia, ale Biblia mówi, jada z nimi. Jada z nimi posiłki. W tamtych czasach jedzenie z kimś posiłków oznaczało coś więcej nawet niż dzisiaj. Oznaczało nawiązanie głębokiej relacji. Wspólne zjedzenie posiłku oznaczało utożsamienie się z życiem tego człowieka. Oznaczało jakby, w sensie, zjednoczenie się z jego życiem, zaakceptowanie tego człowieka, dzielenie z nim życia. Dlatego to, co Jezus robił, było nie do pomyślenia, było nie do zaakceptowania dla uczonych w piśmie, dla faryzeuszów. Oni oczywiście byli czyści. Oni nawet nie zbliżali się do takich ludzi. Gdyby się dotknęli takiego człowieka, staliby się nieczyści. Więc to była cała skomplikowana wtedy procedura oczyszczania. Więc Jezus zupełnie inaczej zachowywał się niż ówcześni przywódcy religijni. Jezus wychodził do tych ludzi, jadał z nimi, akceptował ich. Kiedy Jan Chrzciciel był w więzieniu i wysłał do Jezusa zapytanie, czy to jesteś Ty, na którego mamy czekać, czy może przyjdzie inny Mesjasz, bo ja tu przyszedłem, głosiłem różne rzeczy, a nie za bardzo widzę efekty tego. Poza tym jestem w więzieniu. Jezus mu odpowiada i mówi o 6 znakach Królestwa. Opowiada Janowi o tych, którzy są uzdrawiani, tak? Że ślepi zaczynają widzieć, chromi zaczynają chodzić, głusi zaczynają słyszeć. Opowiada pewne fajne znaki i potem na końcu mówi, a ubogim jest zwiastowana Ewangelia. I błogosławiony, kto się mną nie zgorszy. Błogosławiony, kto się mną nie zgorszy, kto się mnie nie zaprze. Kto się nie zbulwersuje tym, co ja robię. A cóż było takiego bulwersującego w tym, co zrobił? Nie to, że otwierał oczy. Nie to, że podnosił z wózków, czy z tych mat, takie wtedy leżeli, prawda? To nie było bulwersujące, ale bulwersujące było to, że Jezus szedł do ubogich. Że Jezus zadawał się z ubogimi. Że Jezus zadawał się z odrzutkami. Z tymi, którzy byli poza marginesem. Więc Jezus celowo pokazywał swoim życiem, swoją nauką, że niszczy, że burzy bariery społeczne, bariery klasowe. Że nie ma problemu spotkać się z kimś ubogim, biednym, odrzuconym, pijakiem, narkomanem, chorym na AIDS. Nie ma z tym problemu. Jezus nie ma z tym problemu. Rozumiemy to? Jezus nie ma problemu z takimi ludźmi się spotkać. Z takimi ludźmi zjeść posiłek. Jezus nie ma z tym problemu. Ale wiecie, co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że nie tyle to, że Jezus do nich szedł, no bo to łatwiej zrozumieć. Ale to, że ci ludzie lubili z Nim być. Że ci ludzie garnęli się do Jezusa. Czytamy, że zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy. Zbliżali się do Jezusa. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że Jezus zachowywał się w nich taką postawę, że oni nie czuli się odrzuceni. Oni nie czuli się potępieni. Oni nie czuli się jacyś naznaczeni, tak? Jezus nie szedł do nich i nie prawił im morałów, bo gdyby prawił im morały, to myślę, że nie chcieliby się tak z Nim często spotykać. Gdyby cały czas wytykał im ich grzechy, gdyby wytykał im ich błędy, gdyby cały czas im mówił, musicie się nawrócić, musicie się zmienić, musicie przestać palić, pić, cudzołożyć i robić inne rzeczy. Gdyby Jezus cały czas tylko mówił, co nie wolno i co nie trzeba i co jest złe, to byłaby taka sama reakcja jak dzisiaj. Jeśli ktoś cały czas komuś prawi morały, to za chwilę zauważysz, że ten ktoś go omija na kilometr, tak? Jeśli w ten sposób komuś głosicie Ewangelię, to wkrótce zobaczycie, że nie macie już komu głosić Ewangelię. Że wszyscy was unikają, już nie odpowiadają na telefony, już nie chcą się spotykać, już mają serdecznie dość wysłuchiwania tego, jacy są źli. Ale tu Biblia mówi, że oni przychodzili do Jezusa, oni chcieli cały czas być z Jezusem. To oznacza, że Jezus miał zupełnie inne podejście. Podejście pełne miłości, pełne cierpliwości, pełne wyrozumiałości. I potem czytam o pięknych przypadkach, kiedy ci ludzie się nawracają, kiedy ich życie jest zmieniane. Kiedy przychodzi kobieta i płacze, i łzami ociera nogi Jezusa, i pokutuje, i Jezus mówi, jesteś zbawiona, idź w pokoju. Cudowne, prawda? Chrystus, który pokonuje bariery, różnice społeczne, dzieli z nimi życie. Pamiętam pewnego bezdomnego, który przychodził na nasze nabożeństwa w Zdzieszowicach. Przychodził w każdą niedzielę regularnie. Mieszkał w okropnych warunkach. Kiedy wyszedł z więzienia, żona już go do domu nie wpuściła, nie będzie mieszkać. I wałęsał się, mieszkał w takich starych, opuszczonej ruderze. I był u nas na każdym nabożeństwie. Siadał w pierwszej ławce. Głośno śpiewał. W nakazaniu chrapał. Potem mówił, pastorze, to jest wspaniałe. No bo przestał, także raz udało nam się go dokąpać. To było przeżycie, którego do końca życia nie zapomnę. Tym razem baptysterium posłużyło do innego celu, ale się bardzo przydało. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Umyć takiego człowieka, który się nie mył 3 lata chyba wtedy nam powiedział. I pewnego razu przewrócił się na ulicy i zmarł. Ale był z nami przez przynajmniej 2 lata, w każdą prawie niedzielę. Zaakceptowaliśmy go takim, jakim był, pomimo wielu różnic, pomimo wielkiej przepaści między nami a nim. Myślę, że czuł się z nami dobrze, czuł się zaakceptowany taki, jaki był. I to są takie momenty, kiedy możemy powiedzieć, Jezus nas tego uczył. Jezus był dla nas przykładem, jak postępować. Trzecia rzecz, którą chcę powiedzieć z życia Jezusa, która pokazuje Jego dążenie do akceptacji odmienności, do niwelowania różnic etnicznych, różnic społecznych. Po trzecie, Jezus w Ewangeliach pokonuje różnice płci. Trzecia bardzo ważna rzecz. Kiedy patrzymy na służbę Jezusa, na Jego nauczanie, na Jego postawę, widzimy po pierwsze, że pokonuje różnice etniczne. Jezus jest wielokulturowy. Jezus chce, aby Kościół był wieloetniczny. Ludzie z różnych narodów. Się bardzo cieszę, że mamy w naszym zborze braci z Mołdawii. Już mamy jakiś akcent wielokulturowy w naszym zborze. No mamy też Irlandczyków tutaj, prawda? Jezus pokonywał różnice klasowe. Nie ma w Kościele takiego czegoś, że to jest tylko Kościół dla bogatych, albo Kościół dla klasy średniej. Nie. Kościół dla wszystkich, tak? Otwarty dla wszystkich ludzi. Dla różnych grup społecznych. Trzecia ważna rzecz. Jezus usuwa, Jezus eliminuje barierę płci. Kobiety w tamtej kulturze stanowiły niższą płeć. Juliusz Flawiusz, bardzo znany historyk tamtych czasów, wiarygodny historyk, napisał tak. Kobieta pod każdym względem jest niższa od mężczyzny. I taki był standard społeczny. Wiecie o tym, że w tamtych czasach, w czasach Chrystusa, kobieta nie miała prawa występować w sądach w roli świadka. Ponieważ słowa kobiety nie miały wartości. Nikt kobiecie nie wierzył. Kobieta nie mogła być świadkiem w sądzie. Taki był status społeczny kobiet w tamtych czasach. Niektórzy pomyślicie, zbyt wiele się nie zmieniło. I oto przychodzi Jezus. Czy to nie jest ciekawe, że właśnie kobietom anioł kazał ogłosić zmartwychwstanie Chrystusa? Czy to nie jest ciekawe, że właśnie kobiety stały się świadkami zmartwychwstania? To one miały przekazać tę wieść po raz pierwszy w tamtym czasie. Kobieta była świadkiem w ważnej sprawie. Może dlatego uczniowie mieli trochę problemy z akceptowaniem tej wiadomości. I oto przychodzi Jezus. I tak jak mówił dzisiaj Oliver, spotyka się z Samarytanką. Widzimy w Ewangeliach relacje Jezusa z Marią i Martą. Widzimy Marię Magdalenę. Widzimy kobietę chorującą na krwotok. Kochani, dla nas może to nie są takie szokujące rzeczy, ale powiem wam, w tamtych czasach Jezus wywołał sensację. Jezus wywołał sensację. To był jedyny rabin, który rozmawiał z kobietami. To był jedyny rabin, który pozwalał się dotknąć kobiecie. To był jedyny rabin, który głosił Ewangelię kobietom. To był rabin, w którego drużynie były kobiety. Wiecie o tym, że oprócz tych 12 tam były jeszcze kobiety, tak? To właściwie te kobiety finansowały służbę Jezusa, mówi Ewangelia. To był wyjątkowy rabin. Nikt inny się tak nie zachowywał. Nikt tak nie doceniał kobiet jak Jezus. Popatrzcie na pewną historię w Ewangelii Łukasza, rozdział 13. Łukasza 13, wersetu 10. A nauczał w jednej z synagog w sabat. A oto była tam kobieta, od 18 lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. A Jezus, ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej: kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. I położył na nią ręce i zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. Odpowiadając przełożony bożnicy, oburzony, że Jezus uzdrowił sabat, rzekł do ludu: jest 6 dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, ale nie w dzień sabatu. Bardzo głębokie rozumowanie, prawda? Odpowiedział mu Pan i rzekł: obłudnicy. O, Jezus nie oszczędzał tych uczonych w piśmie i tych religijnych przywódców. Obłudnicy! Czy nie każdy z was odwiązuje w dzień sabatu swego wołu, czy osła, czy łobu i nie wyprowadza ich do wodopoju? A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pędniu sabatu? A gdy on to mówił, zawstydzili się wszyscy przeciwnicy jego, natomiast lud cały radował się ze wszystkich chwalebnych czynów, jakich dokonywał. Zwróćcie uwagę na kilka rzeczy w tej historii. Po pierwsze, Biblia mówi, że Jezus ujrzał tę kobietę. Synagogi były podzielone na część męską i część żeńską, tak? Nawet dzisiaj, gdybyście pojechali pod ścianę płaczu, jest męska część, jest barierka, jest żeńska część, tak? Takie były zasady. Kobiety nie mogły być w jednym pomieszczeniu razem z mężczyznami. Więc Jezus był oczywiście w tej męskiej części. Jakaś tam była zasłona, jakaś tam była bariera. Gdzieś obok były też kobiety. Więc po pierwsze, bardzo ciekawą rzeczą jest to, że Jezus ujrzał tę kobietę, tak? Mógł jej nawet nie dostrzec, gdyby zajął się tylko tym męskim gronem, mógłby w ogóle na nią nie zwrócić uwagi. Ale Jezus spojrzał poza barierę. To jest bardzo ciekawe, to jest bardzo fajne. Jezus popatrzył poza barierę. Jezus zawsze w swojej nauce, w swojej służbie patrzył poza bariery, tak? Poza bariery etniczne, poza bariery społeczne, poza bariery płciowe. Jezus zawsze patrzył poza bariery. I uczył nas tego, aby patrzeć poza barierę. Aby nie tworzyć też barier, aby usuwać te bariery. Więc Jezus popatrzył poza barierę, popatrzył tam na tę drugą część, tam gdzie były te kobiety i ujrzał kobietę chorą, potrzebującą pomocy. Wspaniały jest Jezus. Patrzy ponad ludzkimi podziałami. Patrzy ponad ludzkimi uprzedzeniami. Możesz czuć się przez ludzi odrzucony, możesz czuć się przez ludzi niedoceniony. Możesz czuć, że jesteś może gdzieś tam poza jakąś barierą, że gdzieś tam nie należysz do jakiejś elity. Możesz się tak czuć. Ale Jezus patrzy poza barierę, tak? Jezus patrzy na ciebie i widzi ciebie tam, gdzie jesteś. I takiego, jakim jesteś, kocha cię, akceptuje, miłuje i chce ci pomóc. Chwała Bogu za to. Więc Jezus popatrzył poza barierę. Druga ciekawa rzecz, którą Jezus zrobił, to to, że Jezus przywołał ją do siebie. Nie, no skandal. Po prostu Jezus się zachowuje w tej bożnicy skandalicznie. Przywołuje ją do siebie, czyli wprowadza tę kobietę na przestrzeń męską. Na przestrzeń zarezerwowaną tylko dla facetów, tak? Tam byli tylko ci wszyscy brodaci, a Jezus nagle woła tę kobietę spoza bariery i mówi, chodź tutaj do nas, przyjdź tutaj. Zapraszam cię tutaj do nas. I nie wiem, jak ta kobieta się czuła. Pierwszy raz w życiu przechodzi przez tę zasłonę, przez tę barierę, wchodzi do miejsca, w którym byli tylko mężczyźni. Siostry, kobiety, proszę was, bądźcie na tyle odważne, bądźcie na tyle elastyczne, że kiedy Jezus was woła poza barierę, przejdźcie przez tę barierę. Ta kobieta mogła powiedzieć Jezusowi, no dziękuję ci, rabbi, ale ja nie mogę tam pójść. To jest niezgodne z naszymi zasadami. U nas się tak nie zachowują w naszym kościele. U nas nie można przejść przez tę barierę. Tak? Mogła tak powiedzieć. Przecież ona tam była i gdyby Jezus powiedział, proszę, zapraszam cię przyjść tutaj, ona mogła powiedzieć, nie, no ja tam nie pójdę, bo to jest niezgodne z naszymi zwyczajami. My tak nie praktykujemy w naszym kościele. Ale była na tyle odważna, tak? Ona była na tyle odważna i myśli, że Bóg jej pomógł, że Duch Święty pomagał, że ona widziała w Jezusie kogoś wyjątkowego, myślę. I ona przeszła przez tą barierę, nie wiem, czy tak fizycznie, czy jakkolwiek, ale przeszła przez tą barierę i przyszła do Jezusa. Weszła w to miejsce wcześniej dla niej niedozwolone. Jest wiele barier w naszych umysłach. Jest wiele barier zwyczajowych, kulturowych, nawet dzisiaj w Kościele, których kobiety boją się przekroczyć. Niektóre boją się tu stanąć, bo myślą, że tutaj tylko mężczyzna może stanąć. Przecież tylko mężczyzna może wziąć mikrofon do ręki albo zrobić coś innego. Mogą być różne bariery w wyniku twojego wychowania, w wyniku jakiegoś zwyczaju, w jakim wyrosłeś, w wyniku różnych rzeczy. Mogą być różne bariery w twoim umyśle. Kobiety, niewiasty, zachęcam was, byście prezentowały taką postawę, jak ta kobieta z tej historii. Kiedy Jezus was wzywa, kiedy Jezus wam coś pokazuje, kiedy Jezus mówi do was, nie bójcie się tej bariery przekroczyć, tak? Nie bójcie się tej bariery przekroczyć. Bo Jezus jest ponad podziałami. Jezus jest ponad barierami. Jezus jest ponad płciowymi barierami. Amen? Więc zauważył tę kobietę, po drugie, przywołał ją do siebie i ta kobieta przyszła, tak? Przyszła i stanęła drżąca w tym miejscu i otoczona tymi wszystkimi badaczami. Jedyna tam. I co się teraz stanie? I Jezus mówi, kobieto, niewiasto, uwolniona jesteś od choroby swojej. I Jezus ją uzdrawia. Pokazuje w ten sposób, jak bardzo kocha, tak? Jak bardzo mu zależy. Jak bardzo się troszczy. Że on nie jest tylko lekarzem mężczyzn, a jesteś lekarzem kobiet. Zresztą dla niego to nie jest różnica, to nie jest problem. I oczywiście w tym momencie oburzenie, tam ciśnienie już rośnie w tych wszystkich brodaczach, co nie? Ciśnienie rośnie, w końcu jeden z nich wybucha i mówi: macie 6 dni, żeby tutaj przychodzić po te usługi uzdrowieńcze, a nie dzisiaj. Jakieś wybucha, coś chce powiedzieć, chce jakieś zareagować na to. No bo już tutaj Jezus skandalicznie się zachowuje. I Jezus zrobi jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz. Odpowiadając im, mówi: czy tej córki Abrahama nie należało uwolnić? Zwróćcie uwagę, jak Jezus ją nazywa. Czy wiecie o tym, że to jest jedyny raz w całej Biblii, kiedy taki zwrot jest użyty wobec kobiety? Nigdzie w całej Biblii nie znajdziecie tego zwrotu. Ani razu. Jezus tworzy coś nowego, tak? Jezus tworzy nową jakość, nową wartość kobiety. Nikt wcześniej tak kobiety nie nazwał. Owszem, byli synowie Abrahama, byli potomkowie Abrahama, prawda? Nikt wcześniej nie nazwał kobiety córką Abrahama. Tak Jezus podniósł wartość, godność. I to oczywiście nawiązuje do tego, co później apostoł Paweł też nauczał, że w Chrystusie nie ma kobiety czy mężczyzny. Wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie. Wszyscy jesteśmy dziedzicami, tak? Wszyscy mamy ten sam dostęp do Bożej łaski, do zbawienia, do Bożych obietnic. Jezus nazywa ją takim cudownym imieniem. Mówi: jesteś córką Abrahama. Jesteś córką Abrahama. Jesteś tak samo ważna, tak samo potrzebna, tak samo wartościowa. Więc Jezus swoim zachowaniem bulwersuje, Jezus swoim zachowaniem szokuje, Jezus swoim zachowaniem powoduje wielkie znaki zapytania w ludziach. Ale w tym momencie uczy. Uczy tego, jaki jest Bóg. Uczy tej jedności, różnorodności. Uczy pokonywania barier. I czwarta rzecz, o której chcę dzisiaj powiedzieć, to to, że Chrystus w Ewangeliach pokonuje różnice wieku. Pokonuje różnice rasowe, różnice społeczne, różnice płci, jak też pokonuje różnice wieku. Jezus przyjmuje dzieci. Jezus wychodzi do dzieci. Znowu, dla nas to nic specjalnego, dla nas to normalne, bo my wyrośliśmy w innej kulturze już, w innych czasach. Natomiast popatrzmy oczami tamtych ludzi. Jak oni na to patrzyli? W tamtych czasach, zgodnie z religijną tradycją, w tej samej kategorii umieszczano głuchych, niemych, chorych umysłowo i nieletnich. Każde dziecko miało taki status jak głuchy, niemy i umysłowo chory. Tak traktowano dzieci. Dzieci nie miały żadnego prawa, żadnej wartości nie przedstawiały dzieci. Nikt się z dziećmi nie liczył. Dopiero ten wielki przełom następował w wieku 12 lat, kiedy chłopcy przechodzili tak zwaną bar mitzwę, wchodzili do zgromadzenia dorosłych. Nagle następował wielki przeskok z bycia nikim do bycia kimś, do bycia członkiem kongregacji. Pamiętajmy, że te przepisy, czy te zwyczaje, one daleko odbiegały od tego, co Bóg uczył ludzi w Starym Testamencie. Pamiętajmy, że czasy Jezusa to czasy, w których przecież przez 400 lat nie było Bożego głosu, tak? Przez 400 lat nie było żadnego Bożego proroka. Więc możemy powiedzieć, że to były czasy totalnego odstępstwa od Bożych zasad, od Bożych praw. Były to czasy, w których bardziej liczyły się ludzkie przepisy niż Boże Słowo. Bardziej liczyły się zwyczaje i tradycje uformowane przez te lata niż to, co mówił Bóg. Więc oczywiście w Bożych oczach dzieci zawsze miały wartość, ale przez te wszystkie setki lat bez Bożego głosu, bez Bożego słowa uformowane zostały takie różne dziwne tradycje, zwyczaje, że dziecko kompletnie się nie liczyło. I znowu widzimy, jak Jezus celowo posługuje się przykładem dziecka. Jak Jezus pokazuje wartość dziecka. Mówi, jeśli się nie staniecie jak dzieci, to nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Co mamy się stać jak dzieci? Przecież z dziećmi się nikt nie liczy. Przecież dziecko nie ma żadnej wartości. My mamy się stać jak dzieci. Jezus celowo wybiera za przykład dzieci, aby pokazać właśnie, jaką mają wartość. Że są ważne dla Boga. Jezus naucza, że dziecko jest uczestnikiem zbawienia. Jezus mówi, ich jest Królestwo Boże. Jezus mówi, że dzieci są częścią Kościoła. Jezus błogosławi dzieci, więc chce w ten sposób pokazać uczniom, słuchajcie, dzieci mogą przyjmować błogosławieństwo. Dzieci mogą przeżywać duchowe przeżycia. Mogą przeżywać Boga. Mogą mieć udział w Bogu. Nie muszą czekać, aż dorosną. Mogą już teraz doznawać Bożego błogosławieństwa. Dlaczego uczniowie byli tak oburzeni? Myślisz, że tak bardzo się troszczyli o to, żeby Jezus nie był zmęczony? Ja myślę, że większym powodem było to, że taki mieli przykład od wszystkich uczonych i przywódców religijnych. Taki mieli przykład. Wszyscy uczeni w piśmie tamtych czasów, wszyscy faryzeusze, kapłani, nie liczyli się z dziećmi. Dzieci były odtrącane. Dzieci nie mogły przeszkadzać. Dzieci nie mogły zakłócać. Nie mogły się zbliżać do ważnej osoby. Stąd taka reakcja uczniów. I znowu Jezus postępuje wbrew zasadom, wbrew zwyczajom, łamie te bariery wiekowe i mówi, dzieci są dla mnie ważne. Dzieci są uczestnikami zbawienia. Dzieci są wartościowe. Tak wygląda nauka Jezusa. Tak wyglądało Jego życie. Jezus praktycznie tworzył jedność. Bo przecież tworzenie jedności to usuwanie barier. To eliminowanie barier. To eliminowanie podziałów. Usuwanie dystansu, tak? Jezus praktycznie tworzył jedność. Pokazał, że Kościół, którą zakłada, będzie się cechował jednością. Będzie się cechował tym, że będą w nim ludzie różni, odmienni od siebie, inni, a jednak razem, a jednak akceptujący się nawzajem, a jednak razem służący Bogu. Więc Chrystus pokazuje nam w swoim nauczaniu, w swoim życiu, że Kościół jest miejscem jedności. Jedności wśród różnorodności etnicznej, wśród różnorodności społecznej, płciowej, wiekowej. Kościół tworzy jedność, tak? Więc Kościół musi zawsze być otwarty na odmienność. Kochani, to jest nasze zadanie, to jest nasze wyzwanie, to jest nasza misja. Być jedno i być otwartymi na odmienność. Być otwartymi na ludzi innych niż my. Być otwartymi na ludzi inaczej myślących niż my, inaczej ubranych niż my, inaczej żyjących niż my. Być otwartymi na ludzi z innych grup etnicznych, z innych ras, narodowości, kolorów skóry. Być otwartym na ludzi z innych klas społecznych. Być otwartym na bogatszych od nas, być otwartym na biedniejszych od nas. Tak? Kościół ma być też otwarty na ludzi odmiennych. Na zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Na młodszych i na starszych. W ten sposób naśladujemy życie Jezusa. Eliminując bariery, usuwając bariery, naśladujemy życie i wzorzec Pana Jezusa Chrystusa. Czy chcemy naśladować Jezusa z Ewangelii? Czy chcemy naśladować Jezusa z Ewangelii? Dzisiaj jest wiele kościołów, które mówią tak, tak, my naśladujemy Jezusa, ale u nas mają wstęp tylko biali. Czarnych nie wpuszczamy. Są kościoły, mówią, tak, tak, my naśladujemy Jezusa, ale u nas tylko mężczyźni się liczą, kobiety nie mają głosu. Inni mówią, tak, tak, my naśladujemy Jezusa, ale u nas tylko bogaci. A biedni sobie idą gdzieś indziej. Czy naśladujemy Jezusa z Ewangelii, tak? Czy naśladujemy tego Jezusa, o którym czytamy w Biblii? Jego postawę, Jego życie, Jego służbę, Jego zachowanie.